Ludzie morza.
Dobry wieczór, Anna Rębas. Zapraszam na kolejną audycję o losach ludzi, którzy życie poświęcili morzu. Ten kapitan żeglugi wielkiej urodził się daleko od morza, bo w Wałbrzychu. Gabriel Piotr Oleszek, absolwent Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Przeszedł wszystkie szczeble morskiej kariery, w tym 28 lat na stanowisku kapitana statków. Ale bohater mojej audycji już nie pływa po morzach i oceanach. Zajął się malowaniem obrazów i pisaniem książek. To będzie opowieść o tym, jak urodzony na Dolnym Śląsku Gabriel Oleszek trafił na statki, co tam widział i o czym teraz pisze.
Moja rodzina pochodzi z Zamościa, ale po wojnie ojciec dostał pracę w Wałbrzychu, był nauczycielem, dyrektorem czy kierownikiem szkoły, no i tam się urodziłem. No ale tam mi się nie spodobało, więc wrócili do Zamościa i mój brat urodził się już w Zamościu. Natomiast też im tam specjalnie się nie podobało i przyjechali do Sopotu i siostra się już urodziła w Sopocie. Także jestem, można powiedzieć, tak naprawdę sopocianinem czy sopociakiem, natomiast urodzony w Wałbrzychu. A rodzina cała w Zamościu, jeszcze dużo rodziny mieszka.
Czyli już z Sopotu oglądał pan Gdynię i wybierał pan Gdynię, Wyższą Szkołę Morską. Dzisiaj Akademia, właściwie dzisiaj to już Uniwersytet Morski, bo zmieniła się nazwa. Przeszedł pan, z tego co wiem, wszystkie szczeble kariery morskiej. Był pan chyba 30 lat na stanowisko kapitana. Na jakich jednostkach pan pływał?
Niecałe 30.
Niecałe
28 bodajże. Na jednostkach głównie tak zwanych suchych. Nie byłem nigdy na żadnych tankowcach czy na statkach pasażerskich, a na tych suchych to prawie każdego rodzaju, czyli najwięcej na kontenerowcach, na masowcach, drobnicowcach, jakieś statki typu Roro, Konro, tego typu statki.
Jak wygląda taki dzień kapitana?
To znaczy codzienna praca, jeśli statek płynie w morzu, to jest dosyć to proste, bo kapitan nie ma wacht, na mniejszych statkach tak, ale ja akurat nie byłem na takich. Rano się przychodzi na mostek, wszystko zobaczyć, co tam wszystko gra i tak dalej. I w ciągu dnia taki ogólny nadzór, a oczywiście wszystkie takie prace papierowe, bo dosyć dużo jest takiej biurokracji, którą kapitan musi zrobić, łącznie z rozliczeniem pensji i tak dalej, i tak dalej. Także dosyć tego dużo jest i na tym to polega. Natomiast w jakichś sytuacjach takich awaryjnych na morzu, no, czyli powiedzmy duże zagęszczenie statków, jakichś statków rybackich, słaba widzialność, warunki sztormowe, warunki lodowe, warunki jakichś zagrożeń terrorystycznych i tak dalej, no to się na tym mostku siedzi prawie cały czas. Ale jak mówię, na oceanie jest generalnie dosyć spokojnie. Natomiast naprawdę dużym wyzwaniem są wszelkiego rodzaju podejścia do portów. Na przykład, no w moim doświadczeniu, pewnie to wielu kapitanów powtórzy, potwierdzi to, co mówię, że bardzo trudny do podejścia jest port w Singapurze. Jest tam niesamowity ruch, bardzo duży ruch statków. Jednocześnie trzeba się przebić przez ruch przeciwny, żeby podejść do pilota, a jednocześnie są tam bardzo silne prądy. I nawet jeśli się jakoś człowiek przebije, to znaczy zawsze się przebija, ale z większym lub mniejszym trudem, to nie można spokojnie poczekać, bo jest tak silny prąd, że jeśli się zatrzyma maszyny, to prąd natychmiast znosi na inne statki stojące na kotwicy. Może dojść do kolizji.
Nawet także, tak wielkie jednostki, tak?
Tak, no wielka jednostka też jest. No, prąd, jeśli tam jest prąd 3,5-4 węzły, no to jest dosyć dużo, także to statek no, błyskawicznie dryfuje. No nie mówiąc o tym, że duża jednostka to jeszcze ma dużą powierzchnię nawiewu, bo tam 8 warstw kontenerów, 7 powiedzmy, na pokładzie, no to jest powierzchnia nawiewu, taka boczna od wiatru, to jest o wiele większa niż wszystkie żagle Daru Młodzieży czy Daru Pomorza razem podniesione. I w takim Singapurze na przykład, Singapur należy do tak zwanych portów cywilizowanych, czyli dobrych portów, czyli armator tam wszystko załatwia. No więc co tam załatwia? Zmianę załogi, dostawę żywności, różnego rodzaju serwisy, różnego rodzaju naprawy, inspekcje i tak dalej. pieniądze. Jednocześnie armator sobie zastrzega, że pieniądze muszą być natychmiast załodze wypłacone, bo tam są rejony pirackie, że jeśli jakiś piraci napadną, żeby nie okradli kapitana z 30 tysięcy dolarów, tylko z 1000, który mu tam został po wypłacie. Także to wszystko trzeba załatwić. Ale podejście jest jednocześnie bardzo trudne, długie, takie wąskie cieśnina. No i jest się na mostku kilka godzin, czy no prawie 10 godzin, potem są te manewry bardzo stresujące, bo to trudny port jest. No i potem wydawałoby się, że można odpocząć i dopiero kapitan sobie wyjdzie i w takim samym stresie wyprowadzi ten statek. A nieprawda, bo przychodzą te serwisy, przychodzi to wszystko, przychodzi gotówka. Trzeba 30 tysięcy dolarów tak szybko policzyć, żeby coś nie zginęło i wypłacić. No to też już z pół godziny schodzi i tego rodzaju zajęcia. Także jest to dosyć trudne, ale da się przeżyć.
Jakie porty oprócz Singapuru? Wszystkie na świecie? Takie większe? No, pan odwiedził?
Wszystkie to nie, ale można powiedzieć kontynenty oprócz Antarktydy.
Kontynenty, chodziło tak, mi o tak, kontynenty. Tak,
tak, to wszędzie tam pływałem. No i najwięcej właśnie na Daleki Wschód, czyli tamte okolice, właśnie te wszystkie porty w Malezji, Singapur, Hongkong oczywiście, Japonia, Korea, Filipiny.
A dlaczego taki kierunek akurat?
No tak trafiałem. No niestety kapitan nie ma żadnego wpływu na to, gdzie statek pływa. Jaką drogą tak, ale dokąd? To już armator albo czarterujący, jeśli statek jest w czarterze.
I to są ładunki, jakie tam trafiają? Jakie woziliście?
No więc w kontenerach woziliśmy wszystko, co się da. Tam od rzeczy zupełnie prawie bezwartościowych, aż do rzeczy naprawdę cennych. Więc w tej chwili prawie każda drobnica nadaje się do konteneryzacji. Dawniej, jak były statki drobnicowe, to wszelkiego rodzaju kartony, skrzynki, beczki i tak dalej, kraty, to wszystko było ładowane bezpośrednio do ładowni. W tej chwili to wszystko jest skonteneryzowane, dzięki temu obrót jest o wiele szybszy. To, co się nie nadaje do konteneryzacji, to przewożą teraz masowce po prostu. Przedtem drobnicowce, teraz masowce, jakieś tam stal, nie stal i tak dalej, takie rzeczy.
Po tych 28 latach na stanowisku kapitana schodzi pan? Czy ma pan jakąś przerwę w pływaniu i potem wraca? Czy to była taka ciągła praca i przestał pan pływać z dnia na dzień?
Z dnia na dzień właściwie zostałem zmuszony do tego, bo miałem wypadek i po wyleczeniu nie dostałem już świadectwa zdrowia. Także po prostu troszeczkę musiałem wcześniej przerwać pływanie niż planowałem. No ale w tym czasie jak pływałem, to pytanie chyba chodzi o to, czy w tym czasie gdzieś jakieś przerwy miałem. Kilka razy pracowałem w Polskim Rejestrze Statków i kilka razy w służbie głównego nawigatora w polskich liniach oceanicznych. Czyli miałem takie okresy na lądzie, dosyć krótkie, ale chciałbym tutaj zaprzeczyć takim poglądom, że taki kapitan, co tam gdzieś w biurze siedzi, to nie kapitan i tak dalej. Moim zdaniem, jeśli kapitan taki, co siedzi, swoją karierę kapitańską zrobi w biurze, to rzeczywiście to jest prawda. Ale jeśli od czasu do czasu, powiedzmy raz na 3 lata pójdzie na rok do biura, to nie jest żadna przerwa w doświadczeniu, wręcz zdobywanie nowych doświadczeń, bo przychodzili do nas, ja byłem w tym czasie w PLO, jak było ponad 160 statków, więc przychodzili do nas wszyscy kapitanowie i wszyscy starsi oficerowie ze statków do naszej służby, opowiadali, radzili się, my im coś radziliśmy, ale wiele rzeczy po prostu uczyliśmy się na ich błędach, bo dowiadywaliśmy, że ktoś miał taką czy taką kolizję, a sam człowiek nie miał takiej sytuacji, więc można powiedzieć, trochę się nauczyliśmy na błędach innych.
A dziś?
Pracy jest więcej, jest ona bardzo stresująca i poza tym wszystko jest bardzo szybko. Tak jak dawniej drobnicowiec przychodził właśnie do takiego Singapuru i stał 3-4 dni, teraz kontenerowiec wchodzi parę godzin, jest do załatwienia mnóstwo spraw i podobnie z innymi portami, że bardzo rzadko się zdarzy, żeby statek dosyć długo przestał. Także wszystko jest w takim wielkim pośpiechu, w stresie. Gdzie niegdzie statki są też dużo szybsze, no na przykład na tym, którym pływam ostatnio przed wypadkiem, to on miał szybkość 26 węzłów, to to jest około 50 km na godzinę. To się wydaje dla kierowców niedużo, ale dla statków towarowych to jest szybkość wręcz kosmiczna. No szybciej to pływają tylko jakieś jachty motorowe, czy jednostki marynarki wojennej i tak dalej. Ale dla statku handlowego to jest szybkość kosmiczna. I to tak błyskawicznie gdzieś pomiędzy tymi statkami rybackimi, mieliznami się przemieszczać, no to trzeba dużego tam opanowania i dużej tej... Bardzo, bardzo dużo jest zmian przepisów różnych, także ciągle trzeba się... To nie jest zawód, że można skończyć naukę po awansie na kapitan. Nie, trzeba uczyć się cały czas. Ciągle coś nowego wchodzi.
Mhm. Zdarzyła się sytuacja taka, że przed dziobem wyrosła mała łódeczka, jakiś jacht?
Właśnie, to jest dobre pytanie, bo obserwacja jest to bardzo, bardzo ważna funkcja. Wydaje się, co tam tą osobie stoi w oknie i patrzy, ale nie można nic przegapić. No był ten wypadek taki kilkanaście lat temu, że jacht Bieszczady
tak.
Zatonął na Morzu Północnym i ja dosyć analizowałem ten wypadek, pamiętam,
Pan był też ławnikiem w Izbie Morskiej.
Tak, byłem przez 6 lat, ale akurat z tym wypadkiem nie miałem nic wspólnego. W każdym razie wydawać by się mogło, że tam nie mogło być w ogóle mowy o tym, żeby ten statek, który zatopił ten jacht, go nie zauważył. Powinien zauważyć. Oczywiście, że mały jacht i że małą jednostkę jest trudniej zauważyć, ale to nie znaczy, że nie mamy jej zauważyć. Ale porada dla takich na jachtach, jednak liczmy się z tym, że statek duży nie ma takiej zdolności manewrowej. Nawet jak widzi, to może nie zdążyć i tak dalej. Także na małych jachtach lepiej się trzymać z daleka od dużych statków.
No tak. I tak moglibyśmy całą audycję, jeszcze jedną, przegadać na temat właśnie pana pracy. Tego jest mnóstwo i tego pewnie nie wyczerpiemy.
No to chyba na kilka audycji by
na kilka, gadania na starczyło. Kilka. A w którym roku pan, kończąc ten wątek, skończył pracę na morzu? Pamięta pan, kiedy pan zszedł?
Pamiętam, w 2010. Właśnie na skutek tego wypadku.
Wypadek na statku?
To znaczy na nabrzeżu stoczniowym. Byłem po prostu na nadzorze armatorskim nad statkiem budowanym. Duży statek, taki 330 metrów długości. No niestety tam mnie potrąciło i wylądowałem w szpitalu na dłużej. Bardzo często sobie wymyślałem jakieś historyjki i po jakimś czasie, jak to opowiedziałem kilka razy, to zaczynałem sam w to wierzyć. Nie? No i już jeszcze w podstawówce chyba doszedłem do wniosku, że warto to jakoś przelać na papier. I zacząłem pisać takie pierwsze książki, to gdzieś w Rzeszycie 16-kartkowym jakieś tam teksty pisałem, opowiadanka. Ale to wszystko nie, poginęło.
Nie były to jeszcze książki z
morskimi elementami. Nie, to takie
z morskimi.
Tak. No, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że będę marynarzem. No i pisałem jakieś te książki, pamiętam, że wtedy było kilka kolorowych pism typu Przekrój, Dookoła Świata, Świat, czy tam Panorama. No to się z nich wybierało zdjęcia i wplatało tam w tekst albo okładkę i to takie pierwsze próby były. A potem, wiele lat później, po tych kilku próbach książek, które to wszystko poginęło, w ogóle nie wiem gdzie to jest, to zacząłem pisać artykuły i tego było bardzo dużo. Bardzo dużo artykułów pisałem takich typu jak reportaż z jakiegoś portu czy coś takiego, a jednocześnie fachowe, takie, bo jak pracowałeś w tej służbie nawigacyjnej i w PRS-ie, to dużo fachowych takich artykułów pisałem, także można powiedzieć, że rękę wyrobiłem w pisaniu. No i w końcu napisałem pierwszą książkę właśnie tą SOS Bright Star. To było 20 parę lat temu.
SOS, Bright Star,
tak.
Fabuła, tak jednym, dwa zdania?
A, to jest, na morzu się dzieje, ale taka sensacja. Terroryści, porywacze, porwanie statku i tak dalej. Ale realia morskie są zachowane.
Ale przeżył pan kiedyś atak terrorystyczny albo piracki?
Terrorystyczny nie, a pirackie takie napady to dosyć często. To są rebusie po prostu, ale na szczęście nie miałem takiego napadu, żeby mi porwali kogoś z załogi albo zabili. No ale tak prawie, że do zranienia to dochodziło kilka. Dosyć dużo tego jest niestety.
Kolejnych książek tytuły przynajmniej wymienię: Dotknięcie piekła, Kosynierzy z Daru Pomorza, Smak winy, Zdążyć na czas.
Kosynierzy z Daru Pomorza to jest książka na zamówienie kolegów napisana, ponieważ ja już kilka książek przedtem napisałem, To nie na opis na naszym roczniku. To była taka pierwsza próba opisania właśnie szkoły morskiej tak no, z bliska. No i ta książka się cieszyła na tyle dużym powodzeniem, że jak wszyscy wiemy, no wydać nie jest tak łatwo. To znaczy jest łatwo, jak się ma pieniądze. Bo tak, żeby wydawca sam na własny koszt, to już trzeba mieć jakieś wielkie nazwisko, żeby wydał.
I żeby się zwrócił o napisanie takiej książki.
Tak, więc, no ale tu się znaleźli koledzy, sponsorzy. Właściwie jeden, w sumie jeden zapłacił za wydanie tej książki. Książka się na tyle podobała, że potem się złożyli następni na drugie wydanie, które zostało w dużym stopniu rozszerzone i to się jeszcze bardziej spodobało i wymyślili, żeby jeszcze trzecią część napisać, ale już w zbiorową. I tam się znalazły 11 autorów, wydaliśmy tą trzecią, no i w trakcie jak tego wydania to wpadli na pomysł, że jeszcze jedno. Także w sumie są 4 wersje tej książki, 4 tomy.
A tak naprawdę to był rocznik studentów opisany w tej książce, który?
Jaki to rok? 65-68.
To pana rok?
Tak, tak, tak.
Ilu was ukończyło wtedy?
Około 80 osób. To znaczy ukończyło mniej, ale na liście obecnych są wymienieni wszyscy, którzy zaczęli, a nie skończyli i tacy, którzy dołączyli później. Także tego było 82 osoby.
Wszyscy pływali, czy ktoś znalazł inny zawód po wyższej szkole morskiej?
No, nie wszyscy.
Nie wszyscy. Nie było tak łatwo zostać kapitanem, marynarzem?
No, żeby kapitanem zostać, to trzeba trochę jednak doświadczenia zdobyć, po kolei wszystkie stopnie przejść i ponadto 2 razy jeszcze wrócić do szkoły, bo był na kurs na kapitana żeglugi małej tak zwanego, czyli na pierwszego oficera i kurs kapitański. No ale i jeszcze trzeba było mieć jakieś dobre opinie, bo też nie każdy mógł tam awansować. No. To znaczy kilka książek jest wspomnieniowych, to są z różnych portów, z różnych miejsc, a te inne morskie to są, kilka jest po prostu typowa marynistyka, na przykład ten wymienione dotknięcie piekła, czy smak winy, jeszcze smak winy są 3 części, czyli smak winy 2 i 3. To są taka typowa marynistyka i tam są rzeczy opisane, które częściowo mi się zdarzyły, częściowo mogły się zdarzyć, ale jest to zupełna fikcja, nie? Ale jest taka, realia są zachowane, nie ma jakiejś tam fantastyki i tak dalej. A kilka jest takich morskich typu sensacyjnych. Tak wyglądają te morskie książki.
Na te swoje opowieści z mórz i oceanów postanowił pan też przelać na płótno, bo tak. Obrazy to też druga pana miłość oprócz książek.
Tak, jeśli chodzi o malowanie, to się zaczęło to właśnie już po tym, jak przestałem pływać. Tak jak mówię, no ja w ułamku sekundy straciłem wszystko, zdrowie, karierę, pieniądze i tak dalej. Pracę. Także ja musiałem sobie jakiś zrobić taki bardzo duży program jakiegoś spędzenia wolnego czasu. No, a więc doszło więcej pisania tych książek, a malowanie po prostu koleżanka, bardzo sympatyczna pani Barbara, znakomita malarka, po prostu mnie zachęciła. Mówi, weź spróbuj namaluj. Dała mi płótno, wycisnęła farby, maluj. No, namalowałem. Pierwszy obraz, ona mówi, jak na pierwszy raz, pyta się, czy kiedyś malowałem. Ja mówię, że nie. Ona mówi, jak na pierwszy, to jest bardzo dobre. To nie był dobry obraz, ale jak na pierwszy raz. To mnie tak zachęciło i tak się rozkręciłem i zrobiło się z tego drugie hobby, które, no tak jak mówiłem, ponad 270 obrazów jest.
A co pan namalował na tym pierwszym obrazie?
A to były takie kutry wychodzące w morze.
A, tak czułam właśnie, kutry wychodzące
tak,
w morze.
Tak, tak, marynistyczne. Malarstwo jest, no można powiedzieć, w 80% marynistyczne.
Ale maluje pan nadal i ma pan wystawy.
Tak, wystaw mam dosyć dużo. Jakoś tak się udaje, że zapraszają mnie. W niektórych miejscach to miałem już po kilka razy.
Maluje pan,
to przeważnie biblioteki.
Maluje pan dobrze? Jest pan zadowolony z tego?
Nie, nie, ja z siebie
ręki?
Nie jestem zadowolony. Tak.
A co mówią krytycy, co mówią widzowie, odbiorcy?
No sporo osobom się podoba. No trochę tych obrazów zmieniło właściciela, także. A jest też sporo takich, co ktoś poprosił, żeby namalować konkretny jakiś temat i te obrazy maluje. No to musiały się im te pierwsze podobać, skoro zamówili następne, prawda?
Maluje
Mam
pan.
Nadzieję.
Tak jest. Gdzie można zobaczyć pana obrazy?
No w tej chwili wystawa jest w bibliotece w Rumi. Zresztą zapraszam, będę miał tam wernisaż 26 września. To znaczy, to już nie będzie wernisaż, tak zwany finisaż. I zapraszam w bibliotece w Rumijanowie na ulicy Pomorskiej. No i tam jest 20 chyba parę obrazów powieszonych.
W domu wiszą pana obrazy?
W domu też mam sporo, tak.
To może cały czas pod powiekami? Gdzieś tam się w głowie przelewa, kotłuje?
No jakiś ten, jednak moje całe życie zawodowe to na morzu, także człowiek jakoś i sentyment ma do tego i zna morze i je rozumie, także...
A miał pan też jakiegoś bohatera związanego z właśnie morzem, jakiegoś bohatera literackiego albo bohatera, który żył lub żyje tutaj obecnie lub kiedyś w historii? Miał pan jakiś taki wzór, autorytet morski?
To znaczy jest wielu kapitanów, którzy naprawdę warto o nich wiedzieć i jakoś wzorować się na nich. Ale powiem jedna ciekawa rzecz, bo tak jak sobie zastanawiałem się nad tym, to że jakąś w pewnym momencie sławę czy renomę, czy jakieś takie poważanie, czy w ogóle, że są znani, to zazwyczaj kapitanowie, którzy nie skupili się tylko na byciu kapitanem, tylko różnego rodzaju inne działalności mieli i w zasadzie, bo kapitan, który tylko powiedzmy przepływał ileś tam lat, to w zasadzie jest jakąś anonimą, jednym z wielu kapitanów. Natomiast ci, co robili coś innego, weźmy na przykład taki Józef Konrad, nie? Czyli to, no już to trochę lat minęło od jego śmierci, ale jego kariera marynarska nie była zbyt długa. On kapitanem był chyba no, na tym Otago, pierwszym statku, potem jeszcze był chyba na Królu Belgów, taki statek. A potem to gdzieś tam pływał i jako pierwszy oficer, i ostatni statek jako drugi oficer, ale cały świat go zna. Ale nie dlatego, że był kapitanem, tylko dlatego, że jest znakomitym pisarzem, prawda?
Ładnie pan powiedział, Józef Konrad. My mówimy najczęściej Józef Konrad Korzeniowski, prawda? A tutaj krótko Józef Konrad. Także no, to o tego Józefa chodzi.
Tak, tak, tak. Oczywiście, że o tego. No u nas na statku to się mówi o CK po prostu, nie?
Lord Jim to pewnie już w młodości przeczytany.
Tak, no właśnie całego Konrada przeczytałem. No tak. Mnóstwo jest zasłużonych tak i jest. Bardzo dobrych, ale właśnie jak mówię, często się to łączy z czym innym. Ja na przykład mógłbym wymienić tu parę nazwisk tych, którzy tworzyli szkołę morską w Tczewie, tą pierwszą w 1920 roku z inicjatywy kontradmirała Kazimierza Poremskiego. Ale on powołał na dyrektora szkoły kapitana Antoni Garnuszewski, który był absolwentem szkoły morskiej w Odessie, bodajże i polityki techniki w Petersburgu albo odwrotnie, ale znakomity fachowiec, znakomicie poprowadził tą szkołę, był też jej wykładowcą, napisał kilka książek, teoria okrętu i tak dalej. Podręczników do tej tworzącej się polskiej, dla tej tworzącej się polskiej marynarki.
I wcale nie tak dawno miałam w ręku te podręczniki, a pokazywał mi je profesor Daniel Duda.
No właśnie.
Z którym rozmawiałam właśnie o, zresztą też rektor, też absolwent, też związany ze szkołą, ale rozmawialiśmy właśnie o Antonim Garnuszewskim. Tak. I on wyszedł, po chwili wrócił z książkami, właśnie Teoria okrętu.
I jeśli można, to tam jeszcze te się przewinęło wiele znakomitych nazwisk, bo tam oczywiście w tej szkole wykładowców był słynny znaczy kapitan, czyli Mamert Stankiewicz, a z kolei pisarz, który opisał, czyli Karol Olgier Borchardt, był uczniem i absolwentem tejże szkoły. Ale Mamert Stankiewicz zresztą był drugim komendantem Lwowa. To był pierwszy statek szkolny. Pierwszym był kapitan Ziółkowski, który trafił do tej szkoły. On był z zaboru pruskiego. Natomiast pozostali to przeważnie z zaboru rosyjskiego. Bo ta Polska jakaś morska się tworzyła na bazach tych marynarzy, którzy byli przedtem w zaborowych marynarkach.
Tak.
No więc tam i Ziółkowski był pierwszym komendantem, drugim był Stankiewicz, trzecim Lwowa był, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, potem jak był Maciejewicz był trzecim.
Konstanty Maciejewicz, trzeci komendant Lwowa
i pierwszy Daru Pomorza. Kapitan Leduchowski. A w ogóle ciekawostka, że tam kapitan Leduchowski, nazwisko znane, miałem okazję go kiedyś spotkać. Jego syn był z nami na roku w szkole morskiej, tylko on z nami był tylko na kandydatce, Wicek Leduchowski, a potem poszedł do szkoły szczecińskiej. Zresztą w ogóle ciekawostka, na tej samej kandydatce był znany aktor Karol Strasburger, który pierwszy rok w szkole szczecińskiej zaliczył, ale potem poszedł do szkoły aktorskiej i, jak wiemy, zupełnie inną karierę zrobił, nie morską.
Też, jeżeli chodzi o Dar Pomorza, to miał pan okazję spotkać się ostatnio, w ostatnich dniach, z synem jednego z komendantów.
A, z Maćkiem Gorazdowskim, właśnie. Stefan Gorazdowski był pierwszym komendantem Daru Pomorza po wojnie. Przejął statek z rąk Alojzego Kwiatkowskiego, czyli radiooficera, który był takim honorowym, czy właściwie pełniącym obowiązki kapitana, bo on był, nie był nawigatorem, ale pilnował tego, opiekował się Darem podczas internowania w czasie II wojny. A Stefan Gorazdowski objął dowództwo po wojnie, był zresztą znanym kapitanem i zasłużonym, a jego syn Maciek Gorazdowski jest moim przyjacielem.
Ja obiecuję państwu, że pan kapitan Gabriel Oleszek, oprócz tego, że kapitan, to jeszcze pisarz, to jeszcze malarz, marynista, ciekawa postać, bardzo pięknie opowiadający o tych wszystkich postaciach, będzie gościem naszej audycji Ludzie Morza jeszcze nie raz. Mam nadzieję, że pan przyjmuje zaproszenie.
Dziękuję, z przyjemnością.
Bo sporo tych nazwisk i sporo do opowiadania jeszcze.
O opowieści. Zapraszam na swoje prelekcje od czasu do czasu.
Opowieści z mórz i oceanów. Tak. Dziś kapitan Gabriel Oleszek. Kłania się Anna Rębas. Dziękuję za uwagę. Dziś to koniec naszej opowieści. Gościem audycji Ludzie Morza był Gabriel Piotr Oleszek, kapitan żeglugi wielkiej, pisarz i marynista. Słyszymy się za tydzień. Dobranoc, mówi Anna Rębas i realizatorka audycji Aleksandra Woźniak.